Ten tydzień rozpocząłem taką bardzo fajną wydarzeniem. O. Wraz z Haliną, Hanią i moją żoną byliśmy na chcie i mogliśmy widzieć, jak 7 osób zawiera przymierze z naszym Panem. Ale tydzień zakończył się niezbyt jakby fajną informacją. Wczoraj tylko mały fragment przeczytałem wywiadu, który jakby pasuje do tej księgi, przez którą przechodzimy jak w kazaniach. Bardzo mi to pokazuje, jak list do Hebrajczyków jest nam bardzo bliski. Dotyka się naszego codziennego życia. Bo mamy tam adresatów, którzy doświadczają bardzo przyziemnych problemów, przyziemnych sytuacji. Mają dylematy, tak jak każdy z nas. Że ten list pokazuje ludzi z krwi i kości. Nie jakichś niedoścignionych takich bohaterów z piedestału, nawet których nie jesteśmy w stanie naśladować. Wczoraj przeczytałem informację, kiedy znana chrześcijanka w mediach, znana piosenkarka odchodzi od chrześcijaństwa i stwierdziła, że dla niej modlitwa i wiara sprowadza człowieka do roli robaka. Byłem zaskoczony tymi słowami, bo w mediach, na swoich koncertach dawała takie żywe świadectwo, wydawało się, tej prawdziwej wiary złożonej w Chrystusie. Adresaci listu do Hebrajczyków, podobnie jak my, może nie zawsze chcemy się przyznawać, przechodzimy w swoim życiu przez różne dylematy, przez różne rozważania i nie zawsze chcemy do tego się przyznać. Jakiś czas temu zastanawiałem się nad moją modlitwą, czy to, co, w jaki sposób się modlę, w jaki sposób wypowiadam słowa w modlitwie, na ile to jest poprawne, bo wiem, co należy powiedzieć, wiem, co Pan Bóg chce usłyszeć i dlatego wypowiadam w modlitwie słowa, nazwijmy to poprawnie politycznie. A na ile to są słowa, które szczerze wypływają z mojego serca? Myślę, że Pan Bóg chce szczerości, że jeżeli chodzę z pewnymi elementami wiary, no to Bóg mówi: synu, córko, przyjdź do mnie. Powiedz mi o tym. Adresaci listu do Hebrajczyków rozważają możliwość powrotu do judaizmu. Zbór ten wywodzi się spośród Żydów, ale w pewnym momencie swojego życia, kiedy zaczynają się prześladowania, widząc, że to dotyka się tylko chrześcijan, zaczynają się zastanawiać, czy nie wrócić do judaizmu. I autor, pisząc ten list, w zasadzie pisząc to kazanie do nich, próbuje ich utwierdzić, że wytrwajcie w wierze. Mówi: my nie jesteśmy z tych, którzy wracają. Nie porzucajcie tej drogi wiary. I czyni to poprzez różne przykłady. Przykłady, które są im bardzo bliskie, bo wywodząc się z judaizmu i autor opiera swoje nauczanie tutaj na zasadach judaizmu, czyli używa języka bardzo zrozumiałego dla nich. I pokazuje, że Jezus jest lepszy od aniołów, lepszy od Mojżesza, lepszy od Jozuego, lepszy od Aarona. Że jestem doskonałym arcykapłanem. I od siódmego rozdziału mówi o rzeczach, które są tylko cieniem tych niebieskich. Że te rzeczy, które są tutaj na ziemi, tak jak przybytek, to jest tylko imitacja tego prawdziwego przybytku, który jest w Bożym Królestwie. Ale też mówi, że to kapłaństwo Chrystusa jest lepszego porządku, jest według porządku Melchisedeka, jest lepsze od porządku lewickiego. I od, jeśli mamy swoje Biblię, otwórzmy ósmy rozdział od wersetu szóstego do końca czytamy takie słowa. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie. Albowiem ganiąc ich mówi, oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdybym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu. Przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły, a na ich sercach na sercach ich wypiszę je. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą, od najmniejszego aż do największego z nich, gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Gdy mówi nowe, to uznał pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Według encyklopedii biblijnej, zerknąłem tam, oficjalne porozumienie czy umowa między dwoma stronami przyjmującymi na siebie pewne, to oficjalne porozumienie czy umowa między dwoma stronami przyjmującymi na siebie pewne wzajemne zobowiązania. W Biblii hebrajskiej może być ugodą na zasadzie wzajemności. Przymierze może być też narzucone stronie słabszej przez silniejszą. Silniejsze mocarstwo domaga się lojalności. Zobowiązują się do ochrony słabszego wasala. Na przykład widzimy to w księdze Jozuego, Izrael i Gibeonici. I do takiego traktatu należy przymierze zawarte przez Boga z Izraelem na górze Synaj. Czyli ten mocniejszy zawiera przymierze z tym słabszym. Przymierze, które otrzymał Izrael na górze Synaj, zostało ogłoszone w Księdze Wyjścia w 19 rozdziale i to możemy przeczytać od wersetu 23 do 33. Przymierzą w Starym Testamencie, czy w ogóle w tamtym okresie charakteryzowały z tym, że były ogłaszane, były zainaugurowane, czyli wprowadzone I po zawarciu tego przymierza obydwie strony zasiadały do posiłku. Czyli posiłek był takim przypieczętowaniem zawartego przymierza. I widzimy doskonale te elementy w Księdze Wyjścia, że Bóg zawiera przymierze z Izraelem, ogłasza to przymierze. W 24 rozdziale ingeruje je i później widzimy, że lud zasiada, aby jeść. Czyli przypieczętowuje to, co najpierw wypowiedzieli słowami, że przyjmujemy to przymierze i będziemy stosować się do tego przymierza w swoim życiu. Ale kiedy przyglądamy się na kartach Biblii historii Izraela, to widzimy, że już bardzo wcześniej lud zaczął łamać przymierze. Bóg, kiedy zawierał z Abrahamem przymierze, to już wtedy, czy nawet jeśli wcześniej, kiedy przesiedzimy przymierza zawierane w Starym Testamencie, one zawsze zawierały błogosławieństwo, ale zawierały też i przekleństwo, jeśli ktoś złamie warunki tego przymierza. I kiedy Bóg zawierał z Abrahamem już wcześniej przymierze, mówił o błogosławieństwie, o błogosławieństwach, posiądzie ziemię, liczne potomstwo, ale też mówił, jeśli potomkowie nie dochowają wierności, czy złamią to przymierze, to czeka ich przekleństwo płynące ze złamania przymierza. I widzimy, jak Izrael cały czas łamał to zawarte przymierze. I dlatego cały czas funkcjonowali pod przekleństwem. Cały czas doświadczali przykrych sytuacji. Widzimy, bardzo widoczne to jest w Księdze Sędziów, kiedy przychodził sędzia, który wybawiał lud, bo lud zaczął wołać do Boga, bo byli nękani przez Filistynów czy przez innych. Zaczynają wołać. Bóg daje wybawiciela, daje sędziego, który ich ratuje. Wracają z powrotem do Boga i doświadczają błogosławieństwa. Ale po jakimś czasie zapominają o Panu Bogu i z powrotem wchodzą pod przekleństwo i z powrotem są nękani przez swoich wrogów. Widzimy to też w życiu Izraela, Judy, w szczególności Judy, bo Juda miał królów, którzy nawoływali do powrotu do Boga, przywracali tą prawdziwą wiarę i wtedy działo się dobrze. Można powiedzieć, czy to stare przymierze miało wady? Czy Bóg czegoś nie dopracował, dając prawo, które nie do końca skutkowało w życiu ludzi? Apostoł Paweł mówi, że nie. Że to nie tak. Ale to prawo, które nadał Bóg na Syjonie, ma nam uzmysłowić naszą grzeszność. Ma uzmysłowić nam potrzebę Bożego ratunku i pokazać, że człowiek nie jest w stanie sam z siebie dojść do doskonałości. I dlatego Pan Bóg posyła pośrednika nowego przymierza, który był w stanie wykonać wszystkie przypisy prawa mojżeszowego, który okazał się doskonały i który na drzewie śmierci, na górze Golgocie zawarł, przelewając swoją krew, zawarł nowe przymierze. Kiedy przyjrzymy się błogosławieństwom wypływającym z tego przymierza na górze Syjon, one są opisane w 26 rozdziale Księgi Kapłańskiej i też w 28 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, czyli w 5 Księdze Mojżeszowej. Spójrzmy Księgę Powtórzonego Prawa, od 28 rozdział, od 1 do 14 wersetu, tak, czytamy. Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana Boga Twego i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję, to Pan Bóg Twój wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi i spłyną na Ciebie i dosięgną Cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana Boga Twego. Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz na polu, błogosławione będzie Twoje potomstwo, plon Twojej ziemi, rozpód Twojego bydła, miod Twojej rogacizny i przychówek Twoich trzód. Błogosławiony będzie Twój kosz i Twoja dzieża. Błogosławione będzie Twoje wejście i Twoje wyjście. Powali Pan Twoich nieprzyjaciół, którzy powstają przeciwko Tobie. Jedną drogą wyjdą przeciw Tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed Tobą. Pan każe, aby było z Tobą błogosławieństwo w Twoich spichlerzach i w każdym przedsięwzięciu Twoich rąk. Pobłogosławi Cię na ziemi, którą daje Ci Pan Bóg Twój. Pan ustanowi Cię sobie jako lud święty, tak jak Ci przysiągł. Jeżeli będziesz przestrzegał przykazań Pana, Boga Twego i chodził Jego drogami i ujrzą wszystkie ludy ziemi, że imię Pana jest wzywane u Ciebie i będą się Ciebie bać, ponad miarę obdarzy Cię Pan dobrem w Twoim potomstwie, w rozpłodzie Twego bydła, w plonach Twojej roli, na ziemi, do której Pan poprzysiągł Twoim ojcom, że Ci ją da. Otworzy Pan przed Tobą swój skarbiec dobra, niebiosa, aby dawać deszcz na Twoją ziemię, w czasie właściwym i aby błogosławić wszelką pracę Twoich rąk. Tak, że będziesz mógł pożyczać wielu narodom, ale Ty sam nie będziesz pożyczał. I uczyni Cię Pan głową, a nie ogonem i będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy nie będziesz na dole, jeżeli będziesz słuchał przykazań Pana Boga Twego, które ja Ci dziś nadaję, abyś ich pilnie przestrzegał. Nie odstąpisz ani w prawo, ani w lewo od żadnego ze słów, które ja Wam dziś nakazuję, po to, aby pójść za innymi bogami i im służyć. I 15 werset. Lecz jeśli... I to są ważne słowa. Lecz jeśli, czyli obietnice Starego Testamentu mają warunek. Lecz jeśli nie wysłuchasz głosu Pana Boga Twego i nie będziesz pilnie spełniał wszystkich Jego przykazań i ustaw Jego, które ja Ci dziś nadaję, to przyjdą na Ciebie te wszystkie przekleństwa i dosięgną Cię. Wszelkie złamanie przymierza, starego przymierza, było karane przekleństwem. Człowiek ponosił konsekwencje złamania tego przymierza. I to, tak jak wspominałem, bardzo widać na przykładzie Izraela. Możemy dwie takie główne cechy wymienić, te cechy Starego Przymierza. Po pierwsze, niemoc Starego Przymierza. Stare Przymierze, widzimy, nie mogło doprowadzić człowieka do doskonałości. Ono tylko uzmysłowiało człowiekowi grzech. Że człowiek jest grzeszny i nie jest w stanie sam siebie dojść. Paweł w liście do Rzymian w 7 rozdziale powiada tak: lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i zbudził we mnie wszelką pożądliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. I ja, że żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył. A ja umarłem i okazało się, że to przykazanie, które miało mi być ku żywotowi, było ku śmierci. Albowiem grzech, otrzymawszy podniete przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił. Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Przenigdy. To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć. Aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności. Czyli niemoc Starego Przymierza. Drugą cechą jest nietrwałość Starego Przymierza. I to czytaliśmy w tym 13 wersecie. Gdy mówi nowe, to uznał pierwsze za przedawnione. A to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Pan Bóg, widząc, czy nawet przewidując to, do którego momentu dojdzie człowiek, działa już zawczasu. Nie jest Bogiem, który czeka i zobaczy, jakie są konsekwencje i dopiero zastanawia się, w jaki sposób temu człowiekowi pomóc. Tak jak było ze zbawieniem, już przed, czytamy w liście do Efezjan, że przed założeniem świata Pan Bóg już przygotował plan ratunku dla nas. I to samo dzieje się z tym przymierzem, które jest zawarte na Syjonie. On widział, do czego to doprowadzi człowieka. I dlatego o wiele wcześniej, bo przez proroka Jeremiasza zapowiada, że zawrze ze swoim ludem nowe przymierze. I autor cytuje dokładnie z list do Jeremiasza w tym 8 rozdziale. Całe to nowe przymierze jest tutaj zacytowane. Albowiem ganiąc ich mówi: oto ino dni, mówi Pan, że zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu. Przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Oni nie wytrwali, więc ja w związku z tym nie troszczę się, bo muszą ponieść konsekwencje złamania tego przymierza. Tak zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je. Jakże zupełnie coś innego niż w Starym Przymierzu. Stare Przymierze zostało zapisane na glinianych tablicach i złożone do Arki Przymierza. Te drugie tablice, pierwsze połamane, drugie złożone do Arki Przymierza. Bóg mówi, że tym razem nie na tablicach wypiszę to moje przymierze z wami, ale na waszych sercach wypiszę to nowe przymierze. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela. Po upływie dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc: poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą, od najmniejszego aż do największego z nich. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Jakże zupełnie inaczej Bóg mówi. Pamiętacie, kiedy Mojżesz, to już przy Mojżeszu widać, kiedy Mojżesz wszedł na górę Synaj, by otrzymać przykazania, lud zmusił Aarona, żeby ulepił im cielca, powiedział Izraelu, to są właśnie bogowie, którzy was wyprowadzili z Egiptu. I kiedy Mojżesz schodzi z góry i widzi, co się dzieje, potłuk, tablica, i Pan Bóg do niego mówi: odsuń się. Odsuń się od tego narodu, ja go doszczętnie wybiję, wytracę. W innych przypadkach to samo, kiedy lud grzeszył, Bóg karał. Ale też nie wiem, czy zwróciliście uwagę, na którą położyłem akcent. W prawie mojżeszowym to pada słowo lecz jeśli. Czy zwróciliście uwagę, że w tym nowym przymierzu nie ma tego warunku? Bóg nie mówi: jeśli lud Boży zrobi to otrzyma błogosławieństwa. Nowe przymierze jest bezwarunkowe. Czyli nowe przymierze, nowa jakość. Nowe pod względem zakresu, bo stare przymierze tyczyło się tylko Izraela. Nowe przymierze swym zakresem, swym zasięgiem ma o wiele większy zakres. Czasami dzisiaj jako ludzie Kościoła, funkcjonujący w Kościele, zastanawiamy się, jaka jest nasza rola w Bożym planie. Więc są ludzie, którzy nauczają zastępstwa, że Bóg usunął swój naród wybrany i w to miejsce powołał Kościół. Że my jesteśmy w miejsce Izraela. Inne... Jest wiele teorii. Ale myślę, że apostoł Paweł w liście do Rzymian daje taki prawdziwy obraz. Drzewa figowego i gałęzi wszczepionych w to drzewo figowe. I dlatego to nowe przymierze tyczy się też nas, którzy wywodzimy się z ludów pogańskich. Więc swoim zakresem nas też objęło. I dlatego staliśmy się dziedzicami, jak autor mówi, lepszych obietnic. Czyli jak czytałem te obietnice Starego Przymierza, komu się nie podobały? Kto nie chciałby doświadczać tych błogosławieństw w swoim życiu? Myślę, że wszyscy by chcieli, żeby nam się dobrze wiodło, doświadczyć bogactwa, nie troszczyć się o dzień jutrzejszy, nie martwić się, czy będzie mnie na coś stać, czy nie stać, czy nie musieć wyjeżdżać gdzieś za granicę za pracą, bo jest lepsza praca. To nie chciałby z nas doświadczać te wspaniałe obietnice. I autor mówi dziwne słowa, że obietnice nowego przymierza są lepsze od tamtych. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które stanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Nowe przymierze ma takie fajne cechy. Stare przymierze polegało na wypełnianiu go ze strachu. Jeśli złamie, spotka mnie przekleństwo. Jeżeli czegoś nie wypełnię, spotka mnie przekleństwo. Nowe przymierze nie wynika ze strachu przed karą, lecz z miłości. Nowe przymierze wypływa z miłości. Nie jesteśmy przymuszeni zakonem, ale dlatego, że sami chcemy wypełniać to Boże prawo. To, co wypełnia się, to, co Bóg może włożyć w ich serca, zapisze na tablicy serca. Dlatego człowiek chce je wypełniać. Nie dlatego, że musi. I obietnice nowego przymierza są lepsze pod takimi dwoma względami. Mają całkowicie duchowy wymiar, duchowy charakter i nie stawiają warunków. Obietnice nowego przymierza gwarantują wierzącym życie wieczne. Czyli człowiek nie musi, jeżeli naprawdę narodził się na nowo, nie musi się martwić, czy będzie zbawiony, czy nie będzie zbawiony. Chociaż słowo mówi, kto wytrwa do końca. Ale to nie jest na tej zasadzie, że codziennie się budzę i zastanawiam się, czy Bóg dzisiaj okaże mi łaskę, jeśli dzisiaj umrę, czy ja znajdę się w Jego Królestwie, czy mnie odrzuci. Bo inni bogowie są bogami kapryśnymi. Allah jest Bogiem kapryśnym i można... Koran mówi, że można całe życie żyć w zgodzie z Koranem i wszystkich przepisów, ale na koniec życia Allah będzie miał zły humor i powie ci, idź precz ode mnie. Bóg, który zawarł ze swoim ludem nowe przymierze, nie jest Bogiem kapryśnym. I nasze zbawienie jest zagwarantowane, kiedy z Nim pojednaliśmy się, kiedy przychodzimy i zawieramy z Nim nasze przymierze. I nie dlatego, że czynimy to ze strachu, ale dlatego, że wypełniamy je z miłości. Ten fragment od 10 do 12 wersetu zawierają takie cztery duchowe błogosławieństwa. Pierwsze dotyczy odrodzenia, które tak jakby rozprawia się z przyczyną Starego Testamentu, dlaczego tamci ludzie nie potrafili przestrzegać zakonu i tym sposobem doświadczyć Jego błogosławieństw. Takie zaś jest przymierze, które zawrę, 10 werset mówi, zawrę z domem Izraela, po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły. I na serca ich wypiszę je i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Bóg wkłada swoje prawo w umysły człowieka, w umysł człowieka. I wypisuje je na tablicy jego serca. Nie jest prawem zewnętrznym, ale jest prawem, które jest w sercu człowieka, w środku, wewnątrz. I dlatego jest o wiele łatwiej je wypełniać, bo ono jest w moim sercu. Nie jest na zewnątrz, czyli czymś zewnętrznym, które muszę wkładać multum wysiłku, aby je wypełniać. Drugie błogosławieństwo mówi, że jesteśmy zjednoczeni z Bogiem. Bo to On jest tym, który łączy ludzi i Boga więzami miłości i wzajemnego oddania. trzecie to jest poznanie Boga polegające na bezpośredniej z Nim wspólnocie. Że mamy bezpośredni przystęp do Boga. To, co autor już wcześniej mówi, że Jezus jako arcykapłan utorował nam bezpośrednią drogę do Boga Ojca. Że On jest tym pierwszy, który przeszedł, więc ją utorował. Że dzięki Niemu mamy bezpośredni przystęp do Niego. W Starym Przymierzu do miejsca Najświętszego mógł wchodzić tylko arcykapłan. I tylko raz w roku, nawet jemu przez 365 dni, pozostałe dni roku, nie wolno było wchodzić do miejsca Najświętszego. Raz w roku mógł tam wejść. Miejsce Najświętsze oddzielała zasłona. Jezus rozdarł tą zasłonę. Przeszedł przez niebiosa do Boga Ojca, do Najświętszego z Najświętszych miejsc, jakie może być. I dlatego dzięki temu możemy mieć bliską społeczność z Bogiem. Nie potrzebujemy dzisiaj żadnych pośredników, żadnych kapłanów. Czwarte, i to takie chyba najważniejsze, bo Stare Przymierze tego nie gwarantowało. Ofiary Starego Przymierza tylko przykrywały grzech. I człowiek raz w roku musiał składać ofiarę za swój grzech. Bóg obiecuje w tym Nowym Przymierzu odpuszczenie grzechów. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Kiedy czytamy Księgi Królewskie i Kronik, to widzimy, jak Bóg cały czas wypomina poprzez autorów tych ksiąg grzechy narodu wybranego. Bóg obiecuje, a grzechu ich nie wspomnę więcej. Jako człowiek nowonarodzony lubię wykonywać Bożą wolę. Sprawia mi to przyjemność. Ale czy zawsze mi się to udaje? A co jeśli upadam? A co jeśli po prostu potknie mi się noga i pobrudzę się grzechem, może kolejny raz. Bo pomimo dobrych intencji, to co Paweł mówi w 7 rozdziale, który już czytałem tam w innych wersetach, robię to, czego nie chcę, ale nie robię tego, co chcę. Czyli pomimo dobrych intencji czasami upadam. Czy to znaczy, że wszystko stracone? Jeżeli kolejny raz potknęła mi się noga, to znaczy, że wszystko jest stracone? Oczywiście, że nie. Bo jeszcze raz zacytuję to czwarte błogosławieństwo, które brzmi, i wypisałem je w trzech z różnych tłumaczeń. Łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechu ich nie wspomnę więcej. Inne tłumaczenie mówi, przebłagalny będę dla niesprawiedliwości ich, gdyż miłosierny będę dla ich nieprawości. Jeżeli zdarzy ci się grzeszyć, to masz obietnicę nowego przymierza, że Bóg okaże ci swoje miłosierdzie. Jeżeli przyjdziesz do Niego i wyznasz ten grzech, to Bóg mówi, ja go wymarzę i nie wspomnę więcej. Nie wspomnę więcej. Zupełnie nowa jakość, nowa rzeczywistość w Nowym Przymierzu. Ale też jest sposób, w jaki to Nowe Przymierze przyszło, jest niesamowite. I to, w jaki sposób te błogosławieństwa przychodzą, jest wspaniałe. Bo to, co już akcentowałem, w Starym Przymierzu Bóg mówi, jeśli. Czyli jeżeli spełnisz to, to ja dam ci to. Jeżeli ty zrobisz to, to ja ci zrobię to. W Nowym Przymierzu tego nie ma. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. To jest obietnica Nowego Przymierza. Będę im Bogiem. Czyli najpierw Bóg mówi, ja będę. I później w związku z tym, a oni będą moim ludem. Nie mówi, jeśli wy będziecie wierni, to będę waszym Bogiem, a wy wtedy będziecie moim ludem. Tylko najpierw mówi od razu, ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Bo wracając do początku tego fragmentu, do szóstego wersetu, który mówi, teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Nowy porządek istnieje dlatego, że istnieje lepszy pośrednik. Doskonalszy pośrednik. Te błogosławieństwa zapewnione zostały na Golgocie. On na siebie wziął przekleństwo Starego Przymierza. To, co mówiłem, wszelkie przymierza w Starym Testamencie zawierały warunek. Jeżeli nie wypełniało się, łamało się przymierze, to czekało przekleństwo. Bóg, kiedy zawarł z Abrahamem przymierze, mówi, że warunkiem jest to, jeżeli będziesz przestrzegał, będę ci błogosławił. Ale jeżeli złamiesz, to czeka śmierć. Czeka przekleństwo. I Izrael nie wypełnił warunków przymierza. Złamał je. I co się dzieje na drzewie, na górze Golgoty? Według tego przymierza, komu się należało błogosławieństwo? Kto jedyny dotrzymał obietnic Starego Przymierza? Bóg. Człowiek je złamał. Czyli czysta matematyka. Bóg otrzymuje błogosławieństwo, człowiek otrzymuje przekleństwo. Co się dzieje na górze Golgoty? Bóg bierze nasze przekleństwo na siebie, a nam, którzy nie zasłużyliśmy, daje swoje błogosławieństwo. My, którzy zasłużyliśmy na przekleństwo, otrzymujemy błogosławieństwo i nadzieję życia wiecznego z Nim. A powinniśmy otrzymać przekleństwo. Bo on na siebie wziął przekleństwo Starego Przymierza. Zaingerował nowe przymierze poprzez swoją własną śmierć. I to nowe przymierze w życiu człowieka wnosi coś zaskakującego, coś innego, czego byśmy nie oczekiwali. Kiedy odkrywamy bezgraniczną Bożą łaskę wobec nas, i rolę Jezusa jako arcykapłana, który zbawia nas zupełnie na innych warunkach, w warunkach nowego przymierza. I to jest to, że nie chcemy z tego wyciągać jakieś korzyści dla siebie. Bo można powiedzieć, hulaj duszo, piekła nie ma. Pan Bóg mi gwarantuje, że zawsze wybaczy, więc mogę iść i żyć po swojemu, mogę iść i grzeszyć, bo przecież Bóg gwarantuje mi nowe życie z Nim. Ale nowe przymierze sprawia, że chcę iść i żyć zawsze z Chrystusem. Powoduje, że nie chcę robić złych rzeczy, nie dlatego, że nie wolno mi, że jest zakazane, ale ze zwyczajnej takiej płaszczyzny po prostu nie chcę. Bo nie chcę zasmucać mojego Zbawcy. Nie chcę robić rzeczy, które zasmuciłyby Jego, które by sprawiły Jemu przykrość. Więc jeśli zdarzy mi się grzeszyć, to szukam pomocy u arcykapłana. Aby więcej tego nie robić i nie sprawiać mu przykrości. Bóg nie stawia żadnych warunków w tym nowym przymierzu. Nie mówi, jeśli spełnisz to. Ale jeden, może źle powiedziałem, jeden warunek jest. Musisz je przyjąć. Musisz przyjąć to nowe przymierze. Musisz uczynić krok wiary i wejść w nie. Czy to już zrobiłeś w swoim życiu? Czy żyjesz w nowym przymierzu? A może gdzieś stare przymierze cały czas za tobą idzie? I próbujesz z Chrystusem prowadzić życie uczynkowości. Zasłużyć na Jego błogosławieństwo. Zasłużyć na Jego przychylność. Więc ze strachu przed Nim robię to czy coś innego. Przyjdź do Niego zupełnie. W Nim nie ma strachu. On jest nadawcą tego nowego przymierza, ale też i wykonawcą. Przyjdź, zanurz się w Jego przymierzu. Amen.